Kolejna noc zmasowanych ataków Rosji na Ukrainę. Rosyjskie drony miały naruszyć polską przestrzeń powietrzną. Zdaniem paryskich obserwatorów po zmianie premiera nie będzie radykalnych zmian we francuskiej polityce zagranicznej i obronnej. Ćwiczenie na Odrze z udziałem różnych służb. Wrocław przygotowuje się na ewentualną powódź. No fakty o godzinie 4:00. Zaczynamy od najgorętszej informacji. Dowództwo operacyjne Rdzeniu Sił Zbrojnych poinformowało, że tej nocy Federacja Rosyjska wykonuje kolejne zmasowane uderzenia na obiekty znajdujące się na terytorium Ukrainy. Pojawiły się też informacje o podniesieniu polskich sojuszniczych samolotów, a także o zamknięciu przestrzeni powietrznej nad kilkoma polskimi lotniskami. Jest też wiele innych, niepotwierdzonych jak dotąd informacji. W faktach o 4:00 łączymy się z naszym reporterem Kacprem Wróblewskim.
Dzień dobry, Kacprze.
Powiedz, co wiemy oficjalnie.
No jak informuje Dowództwo Operacyjne Rodzajów Sił Zbrojnych w najnowszym komunikacie, działania mają charakter z rosyjskim atakiem Rosji na Ukrainie. I tu czytamy, w celu zapewnienia bezpieczeństwa polskiej przestrzeni powietrznej, Dowódca Operacyjny Rodzajów Sił Zbrojnych uruchomił wszystkie niezbędne procedury. W naszej przestrzeni operują polskie i sojusznicze statki powietrzne, a naziemne systemy obrony powietrznej i rozpoznania radiolokacyjnego osiągnęły stan najwyższej gotowości. Czytamy dalej. Działania te mają charakter prewencyjny i są ukierunkowane na zabezpieczenie przestrzeni powietrznej i ochronę obywateli, zwłaszcza w rejonach przyległych do zagrożonego obszaru. I tu ważny komunikat. Cały czas czytam komunikat Rodzajów Sił Zbrojnych. Podkreślamy, że trwa operacja wojskowa i apelujemy o pozostanie w domach. Najbardziej zagrożonymi rejonami są województwo mazowieckie, lubelskie i podlaskie. To komunikat polskiego wojska. No wiemy też, że zamknięte są 4 polskie lotniska. To Warszawa Modlin, lotnisko Chopina w stolicy, a także lotniska na wschodzie kraju, czyli Rzeszów, Jasionka i lotnisko w Lublinie.
Tyle Kacper Wróblewski. Będziemy się z nim łączyć jeszcze w kolejnych faktach.
To są najnowsze fakty w RMF FM.
Prawdopodobnie nie będzie radykalnych zmian we francuskiej polityce zagranicznej i obronnej. Tak większość paryskich obserwatorów komentuje powierzenie misji stworzenia nowego rządu Francji dotychczasowemu centroprawicowemu ministrowi obrony, Sebastianowi Lecornu. Co wiadomo o nowym premierze Francji? O tym w faktach nasz korespondent Marek Gładysz.
Sebastian Lecornu ma 39 lat i jest bardzo bliskim współpracownikiem prezydenta Emmanuela Macrona. Zgadza się z szefem państwa w kwestii konieczności wspierania Ukrainy i wysłania żołnierzy do tego kraju w razie rozejmu z Rosją, radykalnego dozbrojenia Francji i całej Unii Europejskiej oraz obrony wschodniej flanki NATO. Jest więc prawdopodobne, że cięcia budżetowe, które nowy premier będzie musiał przeprowadzić z powodu katastrofalnej sytuacji finansowej francuskiego państwa, nie będą dotyczyć resortu obrony. W specjalnym komunikacie Pałac Elizejski podkreśla, że priorytetem Lecornu będzie wypracowanie kompromisu w sprawie zaciskania pasa z przedstawicielami różnych francuskich partii politycznych.
Ewakuacja 50 mieszkańców z wyspy Opatowickiej i pościg rzeką za samochodem, który został porwany przez nurt. To jednak na szczęście tylko ćwiczenia. Wrocław przygotowuje się na ewentualną powódź i sprawdza, jak współpracują ze sobą różne służby.
Odtwarzamy sytuacje rzeczywiście takie, które są możliwe, które mogą się wydarzyć.
Czyli wrocławianie faktycznie mogą czuć się bezpieczni?
To nie jest tak, że ktokolwiek, gdziekolwiek na świecie może powiedzieć, spokojnie, musisz nic zrobić, bo my zapewnimy bezpieczeństwo. I to ty musisz mieć plecak ewakuacyjny, to ty musisz wiedzieć, co w tym plecaku jest, to ty musisz mieć wody na co najmniej 3 dni, ty musisz wiedzieć, co w przypadku blackoutu. Tego uczymy.
Z Tomaszem Sikorą, koordynatorem akcji Bezpieczny Wrocław, rozmawiała nasza reporterka Martyna Czerwińska. Ćwiczenia potrwają do czwartku.
Czas na rozmowę w faktach RMF FM.
Na pytania słuchaczy odpowiadał w drugiej części porannej rozmowy RMF FM Miłosz Motyka, minister energii.
Czy są środowiska, z którymi PSL nie podejmie koalicji? Jeśli tak, to jakie?
No właśnie, z kim byście nie podjęli koalicji? Są takie
z tymi, którzy nie chcą. Z tymi,
a kto nie chce?
Nas,
a kto nie chce was? PiS was chce? Bo jak słucham polityków PiSu, to słyszę...
Których?
No to zależy. Nawet Przemysław Czarnek mówi PSL z otwartymi ramionami.
No to raz. Nie, to czy to, co robią politycy PiSu w ogóle w przestrzeni publicznej w stosunku do nie tylko Polskiego Stronnictwa Ludowego, ale innych, to jest po prostu totalny hejt. I tu mówię na przykład o tym, co robi pan minister Błaszczak, który ewidentnie ma jakiś syndrom odstawienniczy i kompleks Władysława Kosiniaka-Kamysza. O tym, co robią inni posłowie. Nie chcę tutaj wymieniać ich nazwisk, bo nie o to chodzi, ale to mówimy o czasie, kiedy oni chcieli tej koalicji, odnosząc się do pytania, w momencie, gdy jej potrzebowali, ale w ogóle o współpracy nie mówią wtedy, gdy Polska tego potrzebuje. Więc z tymi środowiskami, którzy działają
czyli
tylko i wyłącznie...
PiS rozumiem nie.
Bo PiS, bo w tym cały jest zambaraz, żeby dwoje chciało naraz. My nie za bardzo chcemy, bo wiemy, jak z PiSem koalicje się kończą. Wszyscy wiedzą. Znaczy wie Porozumienie, wie Suwerenna Polska, wie LPR, wie Samoobrona.
Z Koalicją Obywatelską też kończyło się różnie. Przypomnijmy losy Nowoczesnej, która właśnie za chwilę rozpłynie się w szerszej
całości. Nie byli w rządzie, a my byliśmy w rządzie z Platformą Obywatelską.
To prawda,
i przetrwaliśmy. Nie przetrwaliśmy, tylko dobrze nam idzie, ale mówię o tym, że PiS jest partią, i od tego pytania chciałbym, do tego pytania chciałbym nawiązać, które koalicję traktuje jako wykorzystanie środków państwa i partii, z którą współpracuje, do żywienia siebie. A my się na taką pasożytniczą politykę nie zgadzamy. Na randkę z Modliszką nie wybieramy się.
A Konfederacja na razie nikogo nie wchłonęła. PSL, Konfederacja, koalicja kiedyś...
Pytanie jest z częścią Konfederacji, bo to jest też pytanie. I znowu też nie widzimy... Na pewno jeżeli chodzi o współpracę merytoryczną i jeżeli chodzi o też pracę nad konkretnymi programowymi aspektami, deregulacja jest tutaj przykładem, wsparcie dla przedsiębiorców, kwestia składki zdrowotnej, to ta liberalna część, która jest bardziej wolnorynkowa, gospodarcza, bardziej jest...
Czyli raczej Sławomir Mentzen niż Krzysztof Bosak?
Niż środowisko narodowe, które ciągnie do PiS-u ewidentnie. To jak ta część Konfederacji zachowała się jeszcze przed drugą turą, mówiąc wprost, że poprze Karola Nawrockiego, pokazuje, w którą stronę też politycznie i do komu, a propos tej koalicji, byłoby bliżej.
Dobrze, ale pytanie, wyobraża pan sobie jakąś formę, na przykład, żeby PSL, to jest pytanie, które się pojawia w przestrzeni publicznej, jeśli wyniki będą takie, jakie są, sondaże, żeby weszła w koalicję przedwyborczą z Konfederacją?
Przedwyborczą nie.
Przedwyborczą na pewno nie.
Nie.
Nie ma takiej opcji.
A co będzie za 2 lata, to nie wiem, po wyborach.
Ale ja się pytam o za 2 lata, na razie nie ma wyborów. Za 2 lata
bylibyście... Przedwyborczą koalicję z Konfederacją?
Tak, no tak jak wyszliście z Polską 2050. Trzecia droga bis, albo czwarta droga. Nie.
Nie, bo trudno mówić o Konfederacji, która sama jest własnym bytem politycznym i raczej obiera własną drogę, żeby miał ich zapisywać do nas.
A Polska, nie może oni, znaczy nie oni do was, tylko wy do nich na przykład moglibyście się zapisać jako trzeci nurt. Byłoby neoliberalny, czy taki silnie libertariański, narodowy i ludowy. Taka koalicja, zielona Konfederacja.
Nie, to nie ma w ogóle mowy o czymś takim. Polskie Stronnictwo Ludowe może być partią ogólnonarodową, która zwraca się ku liberalizmowi gospodarczemu.
Na razie jest 1,5% w sondażach.
W sondażach, to. A widziałem też lepsze sondaże, a widziałem sondaże przed 2023 rokiem, przed wyborami i dla koalicji, także z ostrożnością i sceptycyzmem podchodzimy do sondaży, które zbyt często dzisiaj próbują wpływać na rzeczywistość, mam wrażenie, niż ją opisywać.
Panie ministrze, a powrót do koalicji z Polską 2050 pan sobie wyobraża?
Ale my jesteśmy w koalicji z Polską.
Jesteście w koalicji rządowej, ale nie ma już trzeciej drogi. Powrót do trzeciej drogi jest możliwy.
My się na to umówiliśmy, że mamy sekwencję wyborów 4 i wspólnie startujemy.
Dobiegło to końca.
A o następnej formule, ewentualnie o kontynuowaniu współpracy w ramach trzeciej drogi, będziemy dyskutowali przed kolejnymi wyborami.
Ale pana zdaniem do tych kolejnych wyborów Polska 2050 dotrwa jako jednolity byt polityczny?
Myślę, że może dotrwać. Natomiast to jest pytanie do przedstawiciela Polski 2050. Ja się nauczyłem tyle, że na pewno nie będę nikomu meblował wewnętrznie struktur partii.
A czy za chwilę mamy listopad i zmianę na stanowisku marszałka, dojdzie do tej zmiany? Szymon Hołownia odejdzie?
Tak.
Tak, nie ma pan wątpliwości. Jego partia nie będzie próbowała.
Na ten moment nie mam wątpliwości.
Na ten moment.
No jest wrzesień.
To jest wrzesień, no ale dogadaliście się, wszystko jest podpisane.
No to jest element umowy koalicyjnej.
A widział się pan z marszałkiem ostatnio? Bo
widziałem się.
W jakim jest stanie? Bo tak jakoś... Dobrym. Wszystko jest okej.
Między innymi, tak, widziałem marszałka Szymona Hołownię 15 i 16 sierpnia podczas uroczystości, 16 sierpnia podczas otwarcia Muzeum Bitwy Warszawskiej, muzeum otwieranego przez Władysława Kosiniaka-Kamysza. No, świetne wystąpienie marszałek Szymon Hołownia, muszę przyznać, nie takie przesiąknięte patosem, ale bardzo praktyczne.
A nie ma pan wrażenia, że trochę zniknął, panie ministrze, marszałek Sejmu z debaty?
Myślę, że po intensywnym czasie kampanii wyborczej, kampanii prezydenckiej, intensywnym czasie też przygotowania do zaprzysiężenia, po tym zamieszaniu politycznym, potrzebował urlopu i to jest naturalne.
I ostatnie pytanie jeszcze dotyczące przyszłości tej odległej za 2 lata, a Koalicja Obywatelska i PSL na wspólnych listach? Wyobraża pan sobie taki projekt?
Dzisiaj nie rozmawiamy o formule startu przed wyborami, bo do wyborów są jeszcze 2 lata.
Ale nie wyklucza pan tego.
My startowaliśmy w ramach szerokiej koalicji kiedyś w wyborach do Parlamentu Europejskiego, więc żadnej formuły nie można wykluczyć.
A usłyszał pan o nowej partii, która ma się pojawić? Nie? Bo tak chodzą takie słuchy, że może jakaś nowa partia, nowy byt polityczny.
A słyszał o różnych.
Zadaję
to pytanie, ponieważ cały czas słyszę, że Michał Kamiński związany
wokół Michała
z PSL-em.
Kamińskiego teraz, bo do tej pory słyszałem, że wokół niektórych polityków
nie,
PiSu...
Nie twierdzę, że on będzie tym, wokół którego powstanie partia, tylko że on chodzi wokół tej nowej partii.
To nie.
Nie chodzi. Czy pan
a
nie
to
słyszał?
Może chodzi, ale nie słyszę o tym.
Cały czas jest twardym trzonem PSL-u, Michał Kamiński.
Znaczy, po pierwsze, Michał Kamiński jest trzonem Unii Europejskiej Demokratów, jest wicemarszałkiem Senatu.
To oczywiście prawda, ale startował z list PSL-u.
Startował, tak, szerokiego w ogóle porozumienia partii koalicyjnych w ramach Paktu Senackiego startował i został wicemarszałkiem Senatu. Jego lojalność jest potwierdzana w głosowaniach.
Czyli nie ma pan żadnych wątpliwości, te relacje się nie luzują, nie. Powiedzmy. Nie. Wróćmy na chwilę do energetyki, bo to jest oczywiście istotne pytanie. Koreańczycy zdecydowali się wycofać z Polski, to będzie problem. No, takie informacje cały czas słyszymy, że
to
się wycofuje. No to proszę prostować.
Jeżeli chodzi o decyzję spółki KHNP, ona została podjęta już dawno, kilka miesięcy temu.
Ale została podjęta.
Nie, w wyniku rozmów z Amerykanami dotyczy wycofania się funkcjonowania tej spółki w części rynku europejskiego z różnych państw. Ze Słowenii, z Holandii, ze Szwecji, czy także z Polski, gdzie miał być realizowany nie projekt rządowy, a projekt współpracy pomiędzy firmą koreańską, podmiotem także prywatnym i spółką Skarbu Państwa. Ale my w ramach szerokiego postępowania ofertowego, bo mówimy o tym, że intensyfikujemy pracę nad budową pierwszej elektrowni jądrowej, ale w ramach drugiej, potencjalnej elektrowni, wysłaliśmy wysłaliśmy takie wstępne zapytania ofertowe do różnych państw, w tym także do Korei Południowej. Wysłaliśmy to zapytanie także do naszych sojuszników ze Stanów Zjednoczonych, do Francuzów oraz do Kanadyjczyków, którzy stali się nowym takim globalnym graczem w zakresie energetyki jądrowej. I tutaj to postępowanie chcemy przeprowadzić na zasadach konkurencyjnych, bo takie też jest prawodawstwo europejskie i dobre dla obywateli, bo na końcu to postępowanie konkurencyjne gwarantuje nam niższą cenę niż takie...
No tak, ale jeśli ja dobrze rozumiem, no jednak ta firma koreańska, która miała być, się wycofała i teraz szukamy nowych rozwiązań.
Z jedynego projektu we współpracy z firmą prywatną, bardzo złożony proces, który nie ma żadnego podłoża rządowego, nigdy to też projekt rządowy nie był, bo PiS, projekt budowy elektrowni jądrowej w Koninie, o którym mówimy, nigdy też tej elektrowni w ramach programu Polskiej Energetyki Jądrowej jako rządowego nie określił, nie wpisał, więc była ta inwencja spółki Skarbu Państwa, podmiotu prywatnego 50-50 plus partnera koreańskiego.
Usłyszał Tomasz Terlikowski od ministra energii Miłosza Motyki. Cała rozmowa jest na rmf24.pl.
To są fakty z ostatniej chwili.
A na koniec faktów wracamy jeszcze do oficjalnych informacji z naszej wschodniej granicy. Jak przekazało Ministerstwo Obrony Narodowej, po przekroczeniu przez rosyjskie drony polskiej granicy użyto broni, a operacja poszukiwania strąconych celów jest w toku. Poinformowani o zaistniałej sytuacji mieli zostać zarówno premier Donald Tusk, jak i prezydent Karol Nawrocki. Do tego tematu wrócimy jeszcze w kolejnym wydaniu Faktów.
Radio, muzyka, fakty. RMF FM.